Druga księga Samuela, 15 rozdział, od wiersza 23. A cały kraj głośno płakał, gdy wszystek zbrojny lud przemaszerował. Król zaś przeprawił się przez potok Kidron, a cały zbrojny lud przeszedł drogą w kierunku pustyni. Był także wśród nich Sadok wraz ze wszystkimi lewitami noszącymi skrzynię przymierza Bożego. Ebiatar zaś złożył ofiarę całopalną i postawili skrzynię Bożą, dopóki nie wyszedł z miasta cały lud. Lecz król rzekł do Sadoka: każ odnieść skrzynię Bożą z powrotem do miasta. Jeżeli bowiem znajdę łaskę w oczach Jahwe, to pozwoli mi powrócić i znowu ją oglądać i jej przybytek. Jeśli zaś tak Jahwe orzekł, nie mam w tobie upodobania, to oto jestem. Niech mi uczyni, co mu się podoba. Nadto rzekł król do Sadoka kapłana: baczcie, powróćcie ty i Ebiatar spokojnie do miasta. Również Achimaas, twój syn, i Jonatan, syn Abiatara, obaj wasi synowie wraz z wami. Baczcie też, oto ja będę czekał przy brodach jordańskich na pustyni, dopóki nie przyjdzie od was wieść powiadamiająca mnie. Kazali więc Sadok i Ebiatar odnieść skrzynię Bożą do Jeruzalemu i pozostali tam obaj. Dawid zaś wstąpił na Górę Oliwną i płakał, wstępując na nią, a głowę miał nakrytą i szedł boso. Cały też zbrojny lud, który był z nim, miał głowy nakryte i wstępując na nią, ciągle płakali. Gdy zaś doniesiono Dawidowi, że Achitofel jest pomiędzy spiskowcami u Absaloma, Dawid rzekł: obróć, Jahwe, w niwecz radę Achitofela. A gdy Dawid wszedł na szczyt góry, gdzie zwykle oddawano pokłon Bogu, oto wyszedł naprzeciw niego Huszaj, Arkijczyk, w podartej szacie i z głową posypaną prochem ziemi. Dawid rzekł do niego: jeżeli pójdziesz ze mną, będziesz mi ciężarem. Jeżeli natomiast wrócisz do miasta i powiesz do Absaloma: sługą twoim chcę być, królu. Byłem poprzednio sługą twojego ojca, lecz teraz chcę być twoim sługą, to obrócisz w niwecz radę Achitofela. Będą tam z tobą i Sadok, i Abiatar kapłani. Jakąkolwiek usłyszysz wiadomość z domu królewskiego, donieś o niej Sadokowi i Abiatarowi kapłanom. Są tam także z nim dwaj ich synowie, Achimaas, syn Sadoka, i Jonatan, syn Abiatara. Przez nich przysyłajcie mi każdą wiadomość, jaką usłyszycie. I udał się Huszaj, przyjaciel Dawida, do miasta. Absalom również przybył do Jeruzalemu. Druga połowa drugiej księgi Samuela, 15 rozdział, zawiera interesującą kombinację świateł i cieni. W cierpiącym Dawidzie znowu widzimy jaśniejące przymioty jego bogobojności, jak również szlachetną wierność i miłość jego zwolenników i jego przyjaciół. I pomyślmy, jakże często nasz miłosierny Bóg osładza i nasz kielich goryczy. Kiedy prowadzi nas przez ciemną dolinę, udziela nam pociechy i posyła zachętę, gdy upadamy pod ciężarem doświadczenia. umiłowany syn Dawida i jego zaufany doradca oszukali go i zdradzili. Natomiast widzimy tutaj lojalność jego najznakomitszych żołnierzy, wierność lewitów i współczucie prostego ludu, które musiały być ogromną pociechą strapionego serca Dawida. W czasach dotkliwego cierpienia i głębokiego smutku często wyobrażamy sobie, że wszyscy nasi przyjaciele opuścili nas, a nasi wrogowie są bardziej liczni, niż to ma miejsce w rzeczywistości. Dawid jednak odkrył, że było jeszcze wielu, którzy go nie opuścili i byli gotowi zapłacić wysoką cenę prawdziwej przyjaźni, prawdziwej miłości. Czytamy, że był także wśród nich Sadok, arcykapłan, wraz ze wszystkimi lewitami noszącymi skrzynię przymierza Bożego, którą potocznie nazywamy arką. Czytamy, że Abiatar złożył ofiarę całopalną i postawili skrzynię Bożą, dopóki cały lud nie wyszedł z miasta. To bardzo dobrze świadczyło o Dawidzie, że lewici i arcykapłani byli również gotowi dzielić z nim niedolę w dniu, kiedy był odrzucony przez większość. Mimo licznych uchybień Dawida, słudzy przybytku dobrze wiedzieli, że bogobojny psalmista Izraela miał wielkie poważanie zarówno dla nich samych, jak i ich służby, co wynikało z jego wielkiego poważania wobec Boga, którego oni i ich służba reprezentowały. Absalom, mimo swojego atrakcyjnego wyglądu, mimo swoich wielu obietnic, nie budził szacunku tych wiernych sług Jahwe. I dlatego oni wiernie stali przy swoim królu, mimo tej dramatycznej odmiany jego losu. Dawniej czytaliśmy, jak to Dawid nie spoczął, póki nie znalazł miejsca spoczynku dla arki, dla skrzyni Bożej, której znajdowały się przykazania. A teraz, według kapłanów, arka nie powinna spocząć, dopóki Dawid nie wróci do swojego miejsca spoczynku. Kapłani zamyślali zabrać tą skrzynię z Dawidem, gdziekolwiek Dawid miałby się udać. Lecz w wierszu 25 czytamy, że król rzekł do Sadoka: każ odnieść skrzynię Bożą z powrotem do miasta. Obecność lewitów, a szczególnie arki, mogła znacznie wzmocnić pozycję Dawida. Arka, jak wiecie, zajmowała szczególne miejsce w historii Izraela, a sam jej widok poruszał bogobojne serca. Co więcej, arka była symbolem Bożej obecności i Dawid, jak wiemy, cenił ją sobie bardziej niż cokolwiek innego. Jednak Dawid nie postrzegał arki jako cudownego amuletu, który zapewnia pomyślność w każdych okolicznościach. Niestety nasza tendencja jest taka, że kiedy Bóg się czymś czy kimś posłuży, my czynimy z tej rzeczy lub z tej osoby coś wyjątkowego, coś szczególnego i przypisujemy tej rzeczy lub tej osobie cudowne właściwości. Jakże często ludzie w swej głupocie i w swej bałwochwalczej naturze, zamiast czcić jedynego prawdziwego Boga, zaczynali służyć stworzeniu, którym ten jeden prawdziwy, wielki Bóg się posłużył. Z pewnością pamiętacie tą historię, kiedy Bóg wywyższył węża na pustyni przez Mojżesza, aby ktokolwiek spojrzy na niego, żył. Oczywiście był to wielki symbol ofiary Pana Jezusa Chrystusa, która prawdziwie darzy życiem wszystkich, którzy na nią z wiarą patrzą. Ale czytamy później w historii Izraela, że Izraelici zaczęli czcić tego węża to wyobrażenie węża, zaczęli robić podobizny tego, co Bóg nakazał uczynić Mojżeszowi. I zaczęli to czcić i przed tym padać i przed tym się modlić. Niestety to jest nasza naturalna ludzka bałwuchwalcza tendencja, aby czcić to, czym Bóg się zechce posłużyć. Natomiast Bóg nam surowo zabrania czcić cokolwiek lub kogokolwiek oprócz jednego, Jego samego. Tylko Bóg jest godzien chwały. Tylko Bóg jest godzien czci i nie powinniśmy z żadnej rzeczy, z żadnego miejsca, z żadnego człowieka czynić obiektu naszego uwielbienia. I myśleć, że jeśli nie będzie tej osoby, że jeśli nie będzie tej rzeczy, jeśli nie pójdziemy do jakiegoś miejsca, to nie wydarzy się to, co Bóg chciałby uczynić. Jakże wielu ludzi marnuje swój czas i pieniądze i zdrowie nieraz, aby pielgrzymować do odległych tak zwanych świętych miejsc. Ilu ludzi czeka na przyjazd jakiejś wyjątkowej osoby, która spowoduje jakieś duchowe przebudzenie, duchowe poruszenie, przyniesie duchowe życie, podczas gdy czytamy blisko ciebie jest Bóg, blisko ciebie jest słowo wiary. Nie musisz biegać gdzieś na krańce ziemi. Wystarczy, że otworzysz swoje serce przed Bogiem, który cię widzi, który cię zna, który zna twój problem, zna twoją sytuację, twoje okoliczności lepiej niż ktokolwiek inny. I nie potrzebujesz jakiegoś szczególnego amuletu, świętego obrazu, świętej figury, świętego miejsca czy jakiejś osoby, żeby Pan Bóg objawił swoją moc w twoim życiu. Potrzebujesz wiary, ufności, w Boże zapewnienia, że jest blisko tych, którzy Go szczerze wzywają. To, czego potrzebujemy, to szczerego wzywania Boga, szczerego polegania na Bogu. I to widzę w tym rozdziale, to widzę w sercu i w postawie Dawida, kiedy czytam te wiersze. Dawid nie popełnił tego zabobonnego błędu Izraelitów, którzy, jak pamiętacie, za czasów kapłana Heliego wzięli Arkę na wojnę z Filistynami. Myśląc, że jeśli sprowadzą Arkę do obozu, to Bóg będzie z nimi w obozie i na pewno pokonają Filistynów. I czytamy, że jak ta Arka przyszła, to tak się darli, tak się cieszyli, taki hałas robili, że cała ziemia się trzęsła. Nawet Filistyni się trzęśli ze strachu. Ale czy im to pomogło? Czy rzeczywiście zwyciężyli, czy pokonali Filistynów? Nie. Filistyni pokonali ich i zabrali ich Arkę, tą świętą skrzynię, do pogańskiej świątyni. Oczywiście Bóg rozprawił się z Filistynami za to, ale Izraelici mieli się przez to nauczyć tej wielkiej lekcji, by nie czynić z najświętszego nawet obiektu jakiegoś fetyszu, jakiegoś zabobonnego amuletu, na którym mieliby polegać. Dawid dbał o dobro tej świętej skrzyni i dlatego też nie chciał narazić jej na żadne niebezpieczeństwo. Ponadto Dawid dobrze wiedział, że znajdował się w tyglu Bożego karcenia i w związku z tym czuł się niegodny, by Arka mu towarzyszyła. Będąc karany za grzechy, nie chciał też udawać i stwarzać pozoru, że Bóg jest po jego stronie. W tym, co Dawid robi w tej części rozdziału i w następnym rozdziale, widzimy, że Dawid uniża się pod mocną ręką Bożą i mówi: Boże, jestem winien. I to, co na mnie przychodzi, słusznie się dzieje z Twojego zrządzenia. I Dawid wszystkim, co robił, pokazywał, że to, co się dzieje, jest czymś, co on akceptuje. Czymś, przeciwko czemu on się nie będzie burzył, przeciwko czemu nie będzie wierzgał, z czym nie będzie walczył, na co nie będzie narzekał, ale czemu się pokornie podda, dlatego że jego Bóg mu to przeznaczył. I to, bracia i siostry, jest wielka, wielka lekcja, wielka i trudna lekcja dla nas. My najczęściej mówimy: za jakie grzechy mnie to spotyka? A czemu to akurat nie na mnie musi spadać? Czemu to Bóg sobie tak mnie upatrzył? Inni mają tak dobrze, tak spokojnie. Tamten to, nigdy nie ma takich problemów jak ja. Nikt nie ma takich problemów jak ja. jaka jest nasza tendencja? Nasza tendencja jest myśleć, że Bóg daje nam coś, na co my nie zasługujemy. My myślimy, że nie zasłużyliśmy na takie doświadczenia, że nie zasłużyliśmy na takie problemy, na takie zmagania w naszym życiu. Dawid miał zupełnie inną postawę. Mówi, jeżeli znajdę łaskę w oczach Jahwe, jeżeli Bóg się nade mną zlituje, jeżeli okaże mi łaskę, to pozwoli mi powrócić i znowu będę oglądał tą arkę i jej przybytek. Bez wątpienia Dawid rozumiał, że wszystko jest zależne od niezasłużonej łaski suwerennego Boga. To jest ważna kwestia, szczególnie dla tych, którzy sądzą, że Izrael był pod takim surowym reżimem zakonu, że Boża łaska była praktycznie nieznana aż do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. To przekonanie opiera się na błędnej interpretacji wiersza z Ewangelii Jana, 1 rozdziału. W 17 wierszu czytamy tam, że zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. I niektórzy biorą ten wiersz i na tej podstawie robią podział między Bogiem łaski, który jest objawiony tylko w Nowym Testamencie, i Bogiem zakonu, Bogiem prawa, który jest objawiony w Starym Testamencie. Ale jest to wielki błąd. Nie o tym mówi ten wiersz. Nasz Bóg jest wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. W Nim nie ma ani nawet chwilowego zaćmienia, żadnej przemiany. On zawsze był taki, jaki jest dzisiaj. Bóg nie jest tak jak my, że się starzejemy, że mądrzejemy albo głupiejemy, że raz mamy taki humor, a raz taki, raz nam się chce, a raz nam się nie chce. Bóg nie jest takim Bogiem. On jest zawsze taki sam. W Nim nie ma żadnej przemiany, gdyż On jest doskonały. A więc gdyby była jakaś przemiana, to albo stałby się jeszcze doskonalszy niż jest, albo stałby się mniej doskonały niż jest. Ale Bóg jest doskonały, On jest zawsze doskonały i nie zmienia się w swej doskonałości. Stary Testament również wyraźnie twierdzi, że Boża łaska jest fundamentem wszystkich Jego błogosławieństw. Owszem, Stary Testament mówi, że jeśli będziesz przestrzegał zakonu, to doświadczysz różnych błogosławieństw, a jeśli wszystkiego będziesz przestrzegał, to będziesz żył. Ale nikt nie był w stanie wszystkiego przestrzegać. Ale nikt nie był w stanie wszystkiego zrobić, czego Bóg oczekiwał. I dlatego wciąż potrzebowali łaski. Dlatego wciąż potrzebowali miłosierdzia. Wciąż potrzebowali Boga, który nie postępuje z nimi według ich uczynków, ale który im daje dobro mimo ich zła. Tak było od samego początku, od upadku Adama i Ewy. Bóg, kiedy oni upadli, gdyby miał dać im to, na co zasłużyli, od razu powinni zginąć, gdyż Bóg powiedział, że jeśli zjecie z tego drzewa, na pewno umrzecie. Ale co Bóg zrobił? Bóg, owszem, był wierny tej groźbie i oni umarli, ale od razu obiecał im zbawienie. Przeklinając ich, jednocześnie okazał im łaskę, przyodział ich i zatroszczył się o nich i dał im obietnicę zbawienia, czego nie musiał robić. Mógł być sprawiedliwy i dać im to, na co zasłużyli, i zginęliby, i nic więcej. Ale Bóg okazał łaskę i Bóg wciąż okazywał i wciąż okazuje łaskę. Czytamy, że On jest hojny w swym miłosierdziu, hojny w swej łasce. Jego łaska jest świeża i nowa. Każdego dnia, bracia, siostry, takiego mamy Boga. Jego łaska jest świeża i nowa. Możesz przyjść do Niego, nawet jeśli nie zasługujesz na to, nawet jeśli nie jesteś godny, nawet jeśli Go zawiodłeś, nawet jeśli Go obraziłeś i zrobiłeś rzeczy, których się brzydzisz, których się wstydzisz, które wiesz, że zasługują na Jego karę i gniew i śmierć. Ale możesz przyjść do Niego ze skruszonym sercem i zdać się na Jego łaskę, zdać się na Jego miłosierdzie. I On jest chętny przyjść do takiego skruszonego serca. On jest chętny zbliżyć się do takiego człowieka, który jest gotów przyznać, że nie jest godzien, który jest gotów prosić o łaskę, tak jak ten celnik, który klęczał w świątyni, bił się w piersi i nie był w stanie podnieść oczu do nieba i modlił się: Boże, bądź miłosierny, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. I co Pan Jezus powiedział? O nie, takich ludzi Bóg nie wysłuchuje, on jest zbyt wielkim grzesznikiem. Nie, tak nie powiedział. Jezus powiedział, on poszedł do domu usprawiedliwiony. On nie śmiał oczu podnieść do nieba. W takim był stanie. Bracie i siostro, chcę cię wezwać do tego, abyś nie podnosił swoich oczu do nieba wtedy, kiedy jesteś tego godzien. Bo wtedy tak naprawdę nigdy nie możesz podnieść swoich oczu. W każdym czasie podnośmy nasze oczy do nieba. Patrzmy w górę, skąd pochodzi nasza pomoc. Patrzmy na naszego Boga miłosierdzia, Boga łaski, który jest hojny w odpuszczaniu, który nie pozostawia bez kary, tak jak Dawid nie został pozostawiony bez kary i musi cierpieć, i musi przejść ten ogień, i musi go boleć, i musi się przekonać, że grzech jest obrazą Boga. Musi się przekonać, że nie można sobie kpić z Boga, że nie można łamać Jego przykazań i nie ponosić konsekwencji. Ale kiedy nawet ponosisz karę, nawet kiedy Bóg cię doświadcza, nawet kiedy daje ci ten kielich goryczy do picia, wiedz, że czyni to z miłosierdziem, czyni to z współczuciem, czyni to z litością. Zwróćmy uwagę na te słowa Dawida, gdzie mówi: jeżeli bowiem znajdę łaskę w oczach Jahwe, to pozwoli mi powrócić. I zauważcie, jaki jest koniec tego wiersza. Po co Dawid chce wracać? Czy chce wrócić do swojego pałacu, do swoich konkubin, do swojego królewskiego życia? Czy na tym mu przede wszystkim zależy? Zobaczcie, on mówi: pozwoli mi powrócić i znowu oglądać ją. Czyli tą arkę. Znowu zobaczyć arkę i jej przybytek. To było w sercu Dawida. Dawid cenił arkę i jej skromny namiot daleko bardziej niż własny dom i tron. Jakże często my bolejemy i płaczemy i wzdychamy nad rzeczami, które dzisiaj są, a jutro ich nie będzie. Nad rzeczami, które Pan dał, jeśli zechce, zabierze je, które kazał nam trzymać w otwartych dłoniach, nie ściskać jej i kurczowo się ich trzymać. Jakże często troszczymy się i martwimy się i przeżywamy te rzeczy, które jutro nie będą miały znaczenia. A jakże często nie płaczemy i nie bolejemy i nie troszczymy się o rzeczy, które są wieczne. O ileż bardziej o te powinniśmy zabiegać, o ileż bardziej o nie powinniśmy się troszczyć, wokół nich chodzić. Jakże często nie różnimy się od ludzi tego świata, których Bogiem jest ich brzuch, którzy mówią: jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy, dla których cała nadzieja jest w tym życiu. Jakże często gdzieś zatracamy istotę naszego życia, istotę naszego niebiańskiego powołania, radość z naszego zbawienia, radość z tego, że Bóg umiłował nas jeszcze przed założeniem świata i zapisał nasze imiona w Księdze Życia. Jakże często gdzieś ten świat, te troski, ułuda, bogactwa, te wszystkie rzeczy przytłaczają i przygaszają w nas Boże życie, tak iż nie wydajemy owocu. Jakże potrzebujemy słuchać tego napomnienia Słowa Bożego, aby zabiegać o Boże Królestwo wpierw. Wpierw Boże Królestwo, Jego sprawiedliwość. By myśleć tylko o tych rzeczach, gdzie Chrystus, o tym, co w górze myślcie, bracia, nie o tym, co na ziemi. To nie znaczy, że nie mamy myśleć o tym, co trzeba dzisiaj na obiad zrobić. To nie znaczy o tym, że nie mamy myśleć, jeśli ktoś rano idzie do pracy, żeby jakieś ubrania przygotować i tak dalej. To nie o to chodzi, że mamy teraz zaniedbać te rzeczy doczesne. Ale jeśli te rzeczy doczesne są pierwsze, jeśli wokół nich się toczy nasze życie, jeżeli to, nad czym bolejemy i martwimy się, to są te rzeczy przemijające, coś jest z nami nie tak. Dawid oczekuje łaski Bożej, pragnie łaski Bożej, ale nie po to, żeby wrócić sobie do wygodnego królewskiego życia, ale żeby móc znów być wśród chwalców Boga, by móc dalej realizować swoje powołanie, to, do czego Bóg go przeznaczył. Wiersz 26. Jeżeli Dawid nie wie, mówi, jeżeli mi okaże łaskę, to wrócę i będę oglądał Boży przybytek. Ale jeżeli Boże orzeczenie jest inne, jeżeli Boży wyrok jest taki, nie mam w tobie upodobania. Wyobrażacie sobie, że Dawid coś takiego mógł zakładać? W jego sercu musiała być naprawdę bojaźń przed Bogiem. Człowiek, któremu Bóg dał świadectwo, że jest mężem według jego serca, którego Bóg pomazał świętym olejem i przeznaczył go na króla Izraela, znalazł się w tak niskim miejscu, iż myśli teraz, jeżeli Bóg powie, nie mam w tobie upodobania. Co wtedy? Co wtedy? Wielu ludzi tak wtedy powiedziałoby, jak Bóg nie ma we mnie upodobania, to ja w Nim też nie będę miał upodobania. Jak Bóg mi nie okaże łaski, to po co dalej służyć Bogu? Wielu ludzi powtórzyło go za zdesperowaną żoną Hioba. Skoro już taka sytuacja, skoro tak cię Bóg doświadcza, skończ z tym wszystkim. Odbierz sobie życie. I wielu ludzi tak robi. Wielu ludzi znalazło się w miejscu takiego cierpienia i takiego doświadczenia i takiej tragedii, że powiedziało, chyba Bóg mnie porzucił. Chyba Bóg nie ma we mnie upodobania. Chyba Bóg jest przeciwko mnie. I co mi zostało? Nie ma sensu dalej żyć. Nie ma sensu tego przeciągać. Niektórzy wtedy poszli całkowicie w grzech. Mówią, to trzeba jeszcze skorzystać, coś się jeszcze da. To trzeba wtedy jeszcze te parę chwil, które mi zostało, wykorzystać. A inni w desperacji odebrali sobie życie, czy popadli w depresję. Ale co zrobił Dawid? Zauważcie, co on robi w takim miejscu, kiedy staje w miejscu, w którym zastanawia się i kwestionuje, czy Bóg ma w nim upodobanie. Co robi Dawid? Dawid mówi, oto jestem. Niech mi uczyni, co się mu podoba. To jest postawa wiary, bracia, siostry, która mówi, Panie, oto jestem. Uczyń ze mną, co chcesz. Co tobie się podoba. Ja nie będę się burzył, nie będę warczał, nie będę cię przeklinał. Oto jestem. Uczyń, co tobie się podoba. Bracia, siostry, jakże dzisiaj mamy pokręconą koncepcję wiary, jakże zawężone zrozumienie, czym jest wiara. Jakże często wiara jest sprowadzona do mówienia czegoś, co się ma wydarzyć. I tak mocno musisz sobie to wmówić, żebyś tak to powiedział i tak się pomodlił, żeby to się stało. Jakże ludzie nie znają Słowa Bożego, które pokazuje nam różne oblicza tej wiary, prawdziwej wiary. Jak pokazuje nam tych mężów Bożych, tych właśnie ludzi, których Bóg sobie upodobał. W różnych sytuacjach, w kryzysowych sytuacjach, w trudnych sytuacjach, których wiara nie jest taka, jak dzisiaj wielu ludzi powiedziałoby. Człowieku, tam przecież nawróciłeś się, przecież wyznałeś, przecież powiedziałeś, wszystko jest dobrze, nie martw się, będzie dobrze. Co ty? Przecież napisane jest, zobacz, tutaj masz napisane, werset ci przeczytam. Człowieku, nie martw się. Wielu ludzi dzisiaj sprowadza wiarę do czegoś takiego. Nie ma tego zrozumienia, że mamy do czynienia z suwerennym Bogiem, który czyni to, co Jemu się podoba i którego ręki niczym nie powstrzymamy. Żadnym wersetem, żadnym powtarzaniem w kółko czegokolwiek, żadną jakąś fasadą naszej religijności, naszymi wysiłkami nie powstrzymamy go. Jeśli zechce z nami coś uczynić, to uczyni. I nikt jego ręki nie powstrzyma. I wielu ludziom wydaje się, że mogą mówić Panu Bogu, co ma robić. I wielu ludziom wydaje się, że Pan Bóg musi zrobić pewne rzeczy, bo oni tak każą mu, bo taki werset przeczytali w Biblii. Ale zapominają o wielu innych wersetach, które mówią, że Bóg wcale nie musi, niczego nie musi, nikt mu niczego nie może nakazać i nikt go niczego nie może go przymusić. I że nasz Bóg jest w niebie i czyni to, co Jemu się podoba. I dobrze, bracia, siostry, żebyśmy w tej historii przejrzeli siebie i zobaczyli, co jest w naszych sercach. Czy my mamy taką postawę? Panie, oto jestem, uczyń mi, co Tobie się podoba. Czy my mówimy, Panie Boże, tylko nie to. Panie Boże, od tego mnie z daleka. Panie Boże, tutaj, tu jest dróżka, którą mnie prowadź. Tu mi zasadź kwiatki, tu mi wyprostuj drogę. Owszem, Biblia też o takie modlitwy ma. Ja nie mówię, że nie ma takich modlitw, że psalmiści nie proszą o takie rzeczy i że my nie możemy się o to modlić. To jest jeden z aspektów naszej wiary, że prosimy Go, tak jak rozumiemy po ludzku o różne rzeczy. Ale za tym wszystkim musi stać ta postawa, w której rozumiemy, że Jego drogi to nie są nasze drogi, że Jego myśli to nie nasze myśli i że Bóg może czynić coś, czego my nie rozumiemy, czego nie pojmujemy i z czym się trudno jest nam zgodzić, a jednak winniśmy stanąć przed Nim i powiedzieć, oto jestem, uczyń, co Tobie się podoba. Dawid dobrze wiedział, że Jahwe karci go za jego grzechy, ale nie wiedział, jaki będzie tego wszystkiego wynik, jak to wszystko ma się potoczyć. Dlatego mówi, oto jestem. Uniżył się pod mocną ręką Boga i pozostawił tę kwestię Jego suwerennej woli. Miał nadzieję na najlepsze, ale był przygotowany na najgorsze. I tak samo my powinniśmy, bracia, siostry, mieć nadzieję na najlepsze i modlić się o najlepsze, ale być gotowi na cokolwiek, co Bóg zechce uczynić. I przyjąć to, i nie wierzgać, i nie burzyć się, ale podziękować. Tak jak pobożny Hiob, Pan dał, Pan wziął, niech będzie pochwalone imię Jahwe. Dawid uświadamiał sobie, że zasłużył na cierpienie i niezadowolenie świętego Boga. I dlatego wiedział, że jedyną drogą jest powierzyć swój los Bożej suwerennej łasce. W tej ciemnej godzinie buntu Absaloma Dawid widział nad sobą karcącą dłoń Boga i ta świadomość nie załamywała go, ale ta świadomość zachowywała go, przynajmniej w jakiejś mierze, od jego buntu przeciwko Bogu i jego lęku przed człowiekiem. Jeżeli wiesz, że Boża ręka jest nad tobą i że Bóg uczyni to, co zamierzył, nie musisz się bać żadnego człowieka. Nawet jeśli Bóg się posługuje ludźmi, żeby coś tobie uczynić. Ale się nie musisz bać tych ludzi, bo wiesz, że Boża ręka za tym wszystkim stoi. I nie musisz walczyć z Bogiem, ale po prostu poddać się Bogu, bo nie ma szans, żeby z Nim wygrać. Nie ma sensu z Nim walczyć. Nie ma sensu się Jemu sprzeciwiać. To jest prawdziwy akt wiary, kiedy poddajemy się suwerennej woli Boga, który jest łaskawy dla kogo jest łaskawy i okazuje miłosierdzie komu zechce okazać miłosierdzie. Ufna, uniżona wiara Dawida pozwalała mu teraz przejść przez tą ciemną dolinę smutku i bólu. Nie wiedział, jakie doświadczenie Jahwe przygotował dla niego, ale chylił głowę przed Bożym tronem i pokornie przyjmował Boże wyroki. Jakże wiele dusz dotkniętych cierpieniem znalazło ulgę w pokornej rezygnacji, gdy wyschły wszystkie inne źródła pociechy. To dziwne miejsce wiary, ale to jest miejsce wiary, bracia, siostry. To jest miejsce wiary, w którym również Hiob się znalazł, kiedy powiedział, choćby mnie zabił, będę mu ufał. Uwikłana w grzech dusza z obciążonym sumieniem widzi, że zdana na własne siły jest niewątpliwie zgubiona. Nie wie, w jaki sposób Bóg się nią zajmie, ale wie, że odwrócić się od Boga byłoby szaleństwem, bo któż się oprze mu i wyjdzie cało, jak czytamy w Księdze Hioba. Kto się mu oprze i wyjdzie z tego cało? Nikt. Jedynym sensownym krokiem jest uczynić to, co zrobił Dawid. przynieść swoją winną duszę do Boga, oczekiwać objawienia Jego suwerennej woli i pokornie przyjąć Jego decyzję. Tutaj musimy zarzucać kotwicę naszej wiary, kiedy nasza dusza jest miotana burzą. Ufnie uniżyć się pod mocną Bożą ręką, co może nie od razu przynosi ulgę i spokój, ale z pewnością ratuje nas od rozpaczy i z pewnością doświadczymy w końcu pokoju i doświadczymy, że Bóg swego czasu podniesie nas. Kiedy my uniżymy się pod Jego mocną ręką, mamy zapewnienie, że swego czasu, nie od razu, nie natychmiast, nie kiedy będziemy chcieli, ale swego czasu, w Bożym czasie, kiedy On uzna za stosowne, podniesie nas. Podniesie nas. I chciałbym zakończyć wskazując na Dawida z jednej strony jako wzór dla nas. I to starałem się tutaj podkreślać i nad tym dzisiaj się tutaj skupiłem. Ale chciałbym, żebyśmy też na koniec zobaczyli, że Dawid w swej ufności i zdaniu się na Boże wyroki jest też proroczą zapowiedzią swojego wielkiego syna Dawidowego, który wchodząc w swoją ciemną dolinę cierpienia, modli się w krwawym pocie. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Jeśli Pan Jezus, Boży umiłowany Syn, stanął w takim miejscu, bracia i siostry, gdzież my chcemy być ponad naszego Mistrza? Ojcze, jeżeli chcesz, wszystko jest dla Ciebie możliwe. Ojcze, jeżeli to jest Twoją wolą, by uzdrowić, by dać żonę, dać męża, wyrwać z depresji, przeprowadzić przez te kłopoty finansowe. Jeśli Twoja wola jest taka, Panie, uczyń to. Prosimy Cię, uczyń to. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja. Oto jestem. Uczyń ze mną, co Tobie się podoba. Kochany bracie i droga siostro, jeżeli sądzisz, że nie zasłużyłeś na to, co Bóg Ci przeznaczył, to masz rację. Zasłużyłeś na wyrok śmierci, zasłużyłeś na wieczne potępienie i na piekło. Na to zasłużyliśmy wszyscy. Jeśli nadal żyjesz i masz nadzieję na zbawienie i wieczne życie, to masz powód do wdzięczności i chwały. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje święte słowo, które w łasce Twojej ożywiasz dla nas, które karmi nasze dusze i oświeca naszą drogę, abyśmy nie błądzili w ciemnościach, ale mogli kroczyć drogą życia, nie według modły tego świata, ale według Twojej doskonałej woli. Panie, wybacz nam naszą ludzką słabość i tendencję do lęku, do strachu, do wycofywania się z tego miejsca wiary, w miejsce użalania się nad sobą samymi, w miejsce jakiegoś bałwuchwalstwa i polegania na rzeczach stworzonych, na ludziach, na sobie samych, na słabych ludzkich możliwościach. Wybacz nam, Panie, te nasze błędne drogi, na które tak łatwo dajemy się zepchnąć przez przeciwnika, tak łatwo zastraszyć się okolicznościom, tak łatwo zniechęcić się. Wybacz nam, Panie, i pomóż nam w tych szczególnie trudnych chwilach. Modlę się o tych z nas, o braci, siostry, którzy są w tych piecach doświadczenia, niekoniecznie z powodu jakiegoś grzechu, ale będąc po prostu częścią Twojego planu, częścią Twojego zamysłu, by ich oczyścić, by ich wypławić, by ich przysposobić, by objawić coś więcej z Ciebie. Jakiekolwiek, Panie, są Twoje zamysły wobec nas, pomóż nam ufać Tobie w każdym czasie, w każdym doświadczeniu, pod każdym ciężarem, nie szemrać, nie przeklinać, nie złorzeczyć, ale ufać Tobie. poddać się pod Twoją mocną rękę, z ufnością, że mamy do czynienia z łaskawym Bogiem, miłosiernym Bogiem, który współczuje naszym słabościom, który nie jest niemiłosierny, niewspółczujący, ale jak czytamy, mamy u Ciebie arcykapłana, doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. I ten współczuje z nami, i ten nieustannie wstawia się za nami. I wiemy, Panie, że nie dasz niczego, co byłoby zbędne, nie dasz żadnego doświadczenia, którego byśmy nie potrzebowali, które byłoby ponad nasze siły. Ale Panie, Ty w swej dobroci, w swej miłości, w swej mądrości czynisz to, co słuszne w naszym życiu. Daj nam oczy wiary, byśmy patrzyli na Ciebie, niezmiennego Boga, który kocha nas dzisiaj tak samo, jak kochał wczoraj. Tak samo kochał nas w godzinie słońca, jak i kocha w burzy. Pomóż nam, Panie, ufać Tobie i wielbić Ciebie i dziękować Tobie za łaskę, jakiej doświadczamy w pośród doświadczeń, prób. Prosimy, pomóż nam pamiętać na to słowo i daj nam nauczyć się z tej postawy Twojego sługi Dawida, aby żyć życiem wiary, życiem uwielbienia i chwały dla Ciebie. Amen.